kiedy w 1945 roku podjęto decyzję o ewakuacji obozów pracy niewolniczej dla kobiet pochodzenia żydowskiego. W czasie ewakuacji popełniano morderstwa. Zabijano strzelaniem w tył głowy kobiet, które niezdolne były do dalszej drogi.
Jest to trasa Marszu Śmierci, który był najdłuższym i chyba oznaczony największą śmiertelnością spośród wszystkich marszów śmierci, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej. Ten marsz zakończył się w Wolarach w Czechach, trwał 106 dni. Szacuje się, że mogło w nim wziąć udział, one są trochę rozbieżne, bo mowa jest o 1000-2000 kobiet, z czego wiemy, że finalnie niespełna 200 przeżyło.
Jak kazali stanąć, zaczęli za włosy z tyłu ściągać dwóch do woza, spoknął z karabina, strzelał z tyłu, wszystko z tyłu głowy. Strzelali, no, na dodatek, no jeśli tam nieraz to się niektóra ruszała, to jeszcze ręką machała, to jeszcze jeden chodził i dobijał.
Polskie Radio Zachód prezentuje Marsz Śmierci.
Warunki życia były tam bardzo ciężkie. Przede wszystkim panowały zimne temperatury. Więźniarki pracowały przy budowie wałów przeciwczołgowych. Budowały je kilofami, młotkami, łopatami. To była praca właściwie, która trwała od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. I właśnie na noc te więźniarki przebywały w tych stodołach. Pożywienie było trochę lepsze niż w Auschwitz, tak jak właściwie wspominały w różnych relacjach te więźniarki, bo właściwie one trafiły w większości z Auschwitz albo spod obozów wokół Auschwitz. Pierwsze co zauważyły to, że nie było tam żadnych komór gazowych, więc to właściwie był taki pozytywny aspekt. Pożywienie to była zawiesista zupa albo właściwie taka uboga kawa zbożowa. Posiadały także w odróżnieniu od Auschwitz swoje własne naczynia, czyli posiadały talerze, sztućce, co także było jak gdyby udogodnieniem. Natomiast też w przeciwieństwie do Auschwitz to nie była przemysłowa śmierć, natomiast wspominały, że przypadki śmiertelne to była śmierć naturalna, ale naturalna w tym sensie, że kobiety umierały tam z wycieńczenia, z wyczerpania albo z kontuzji, które odnosiły w trakcie pracy. Tutaj nawet taka przypadkowa kontuzja niosła ze sobą tragiczne skutki. Panowało zimno, właściwie jeden koc był na trzy osoby, czyli te osoby dzieliły się kocem. Jeżeli ktoś został nakryty na tym, że posiada ten koc, no to był karany.
W obozie było bardzo zimno, a ponieważ byłyśmy bardzo słabo ubrane, niektóre z nas wzięły jeden koc i nosiły go do pracy. Później wszystkie kobiety, przy których znaleziono koce, zostały ukarane 25 uderzeniami bicza. Dziewczyny były bite do krwi. Spośród dziewczyn, z którymi pracowałam, 30 otrzymało tę karę jednocześnie. Byłyśmy bite także za to, że nasze ubrania były trochę mokre lub brudne. Praktycznie nie mogłyśmy tego uniknąć, ponieważ nasza praca polegała na kopaniu rowów przeciwpancernych na śniegu.
Czyli marsze śmierci były, można powiedzieć, że był to ostatni etap polityki eksterminacyjnej, który polegał na tym, iż wraz z postępem ofensywy radzieckiej ze wschodu obozy koncentracyjne, obozy pracy były stopniowo likwidowane. Załoga tych obozów, jak również więźniowie byli w cudzysłowie ewakuowani w kierunku zachodnim i w większości przypadków to było albo pod obozy tych obozów, albo byli kierowani w stronę zachodnią, zazwyczaj w głąb Niemiec.
Kobiet tych było bardzo dużo. W jednej miejscowości, ale w dwóch obozach, w obozie Banisz i obozie Neue Werke w okolicach Przybyszowa. W jednym obozie i w drugim obozie około 1000 i te kobiety maszerowały w kierunku Zielonej Góry.
To była właściwie taka nagła sytuacja. One też były zdziwione i właściwie większość kobiet zostały siłą wyciągnięte z stodu, jeszcze nago. I ten pierwszy etap tego marszu śmierci trwał mniej więcej przez tydzień, czyli od 21-20 stycznia do Zielonej Góry dotarły 28 stycznia 1935 roku.
Ciężko to sobie wyobrazić. Dziewczyny były bez włosów, w drewnianych butach bez skarpet, owinięte szmatami. Przybyły tu po wyczerpującym marszu. Była zima, a one spały na dworze. Były bardzo głodne. Nie jadły, ani nie piły od kilku dni. Patrzyłyśmy na nie i nie mogąc uwierzyć, że ludzie mogą tak wyglądać. Nie wiedziałyśmy, że spotka nas ten sam los.
Idąc drogą, pierwsze takie rozstrzelanie, czyli pozbycie się chorych kobiet, które współtowarzyszki wiozły na taczkach, to miało miejsce w lesie niedaleko wioski Spokojna za Śmieszkowem. Tam z tej grupy oddzielono ponad 20, jak zeznaje jedna z kobiet uratowanych, że ponad 20 wytypowano. Ale rozstrzelania następowały grupami. W tych grupach po 6-7 osób doprowadzali ich hitlerowscy oprawcy i strzelali w lesie do tych kobiet. Rozstrzelane śmiertelnie w wykopanych rowach były spychane.
Tutaj w tym pierwszym odcinku od Sławy do Zielonej Góry nastąpiły dwa takie publiczne, masowe egzekucje. Pierwsza nastąpiła w okolicach wsi Spokojna, koło Śmiechowa. Natomiast druga nastąpiła w okolicach miejscowości Stary Jaromierz. I w jednej i w drugiej egzekucji zginęło około 40 osób. Wiemy to, ponieważ w latach 60. były prowadzone dochodzenia w tej sprawie w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze. Osobą, która ocalała z tej pierwszej egzekucji, była Czeszka Waleria Strausowa. I też to jest istotne, ponieważ Strausowa doznała kontuzji właśnie w trakcie swojego pobytu w Potrzebówku, w okolicach Sławy. Nastąpił stan podgorączkowy, właściwie jak wspomina w relacji, była bliska śmierci, ostatecznie jakoś udało jej się z tego wyjść, natomiast kontuzja została, miała ograniczoną sprawność ruchową i właśnie w ramach tych marszów śmierci osoby, które były schorowane, wycieńczone albo właśnie doznały urazów, które właściwie były takim obciążeniem dla tempa marszu, były jak gdyby z tego marszu odseparowywane i właściwie jak wspomina Strausowa w relacji, obiecywano, że przyjedzie samochód i po prostu udadzą się w dalsze miejsce samochodem albo do szpitala, żeby jakoś im pomóc. Ostatecznie tutaj rzeczywistość okazała się zgoła inna, ponieważ zostały skierowane do lasu, gdzie już jak dotarły na to miejsce, no to zobaczyły, że były kopane właściwie masowe groby i same uczestniczyły w kopaniu tych masowych grobów. Jak się okazało, były to groby dla nich samych.
Kobiety wyglądały na wyczerpane. Kiedy transport dotarł do lasu, niemieccy strażnicy zaczęli strzelać do kobiet. Wyciągali je z wozów, szarpiąc za włosy, a później strzelali. Cały czas byli pijani. Po pochowaniu kobiet w dole nadal pili.
Że Niemcy takie coś umią zrobić. Takie stare dziady na takich dziewczętach. Na takich bezbronnych dziewczętach. Stare dziady, to nie było żadne gestapo albo tego. To tą taką kolumnę przypędzili do 1000 sztuk. Do wioski, tu jak ta szkoła jest, tu do Starego Jaromierza, koło szkoły.
Witam bardzo serdecznie Państwa w miejscu mordu 401 kobiet pochodzenia żydowskiego przed właśnie 75 laty, które nastąpiło 25 stycznia, dzisiaj w przeddzień czcimy to miejsce. W tamtym czasie ta kolumna 700-800 osobowa dotarła do Starego Jaromierza, gdzie dowódca Karl Hermann Jeszcze nakazał postój koło szkoły. nakazano niemieckiemu sołtysowi przygotowanie parownika takiego, gdzie się paruje ziemniaki dla zwierząt i okoliczni mieszkańcy, rolnicy te ziemniaki przywieźli, ugotowano te ziemniaki. Natomiast odseparowano od tej kolumny 38 kobiet, które miały odmrożone nogi, nie mogły dalej iść. Usadzono je pod płotem i te kobiety nie otrzymały ziemniaków. Jak Dżymała mówi, gwarą wielkopolską otrzymały po 2-3 pyrki.
Sołtys to był burgemeister. Dał nakaz, żeby furmankę poszykować, że trzeba ludzi odwieźć do szpitala. Jak tam zajechałem koło szkoły, to te dziewuchy, które były przeznaczone, te 38, do szpitala mi mieli je odwieźć. Tak mówili i tak był mój gospodarz, to był pewny, ja był pewny, że do szpitala je zawierzymy. Bo te drugie, ta kolumna stała na szosy, te 800 do 1000 w rzędzie, to te Niemcy gotowały pyrki, takie jak świniom się pasie w parowniku, a te, które były przeznaczone do szpitala, co ja je miał wieźć, i jeszcze drugie dwie furmanki, te siedziały pod płotem kosztowy, już osobno. Wszyscy my byli przekonani, do szpitala je wierzymy. Jakśmy dojechali do końca wioski, kazali skręcić w lewo. Co mówię, albo na stację do Polska, albo tam gdzieś do szpitala. Przecież szpital do Cylachowa, to należało skręcić w prawo. Kawałek mu ujechali do pierwszego lasu, po prawej stronie. Kazali skręcić w las.
Florian Dżymała, mieszkaniec Jaromierza później, a w tamtym okresie 20-letni chłopak, który służył jako pracownik przymusowy w jednym z gospodarstw, został wyznaczony przez niemieckiego gospodarza, który nie mógł jechać, bo był starszym człowiekiem i był jednym z trzech woźniców. I właśnie on wskazał to miejsce, gdzie opowiadał ze szczegółami, jak nastąpiło to rozstrzelanie tych 38 kobiet. Jest 41 tutaj zwłok szczątków, jak podczas ekshumacji ujawniono. Dwie tutaj zostały doprowadzone do Jaromierza, które zbiegły i zostały rozstrzelane, a jedną rozstrzelano uciekinierkę wcześniej.
Jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje. Ich było sześciu, a to nie mógł tego, nie mógł mordować jeden. Nie mógł tam strzelać tego. Bo po każdym strzale to te moje kunie aż w powietrze szły. To ja jednego kunia trzymał, drugiego trzymał kunia. Ten Niemiec, to on tak, on nie mordował. To od niego ja się dowiedział, ile tych dziewcząt było. Bo mówi, heute so viel bis 38. Dzisiaj tak dużo aż 38. To wczoraj i przedwczoraj też mordowali, tylko nie tak dużo. Jak kazali stanąć, zaczęli za włosy z tyłu ściągać dwóch do woza, spoknął z karabina, strzelał z tyłu, wszystko z tyłu głowy. Strzelali, no. Postrzelali, te włosy opróżnili, tych dwóch posłali z powrotem, a mnie zatrzymali. Tam na tym miejscu. Pościągali je, tam był taki rów graniczny między państwowym lasem a prywatnym. Do tego rowu mnie pościągali, poukładali tak. Wzdłuż tego rowu, może na odległości jakichś 30-40 metrów, po 3, po 4 i te koce, co były przykryte tymi kocami, tak im spadło, już nic nie trzymało tego, to wzięli na wierzch i tym śniegiem przygarnęli. Na dodatek, no jeśli tam nieraz to się niektóra ruszała, to jeszcze ręką machała, to jeszcze jeden chłodził i dobijał. Jeśli chodzi o i dobijał.
Tych śladów tej zbrodni jest bardzo dużo. Tutaj obecny pan Żelka dostarczył mi sporo zdjęć, różnych dokumentów. Dzisiaj państwo zobaczycie, w jakiej one były wadze. Kiedy amerykańska armia w 1945, 6 maja oswobodziła, ważyła również, pytała o wiek, o datę urodzenia, jaka była waga przed Oświęcimiem, bo one tutaj z Oświęcimia przyjechały. Ta waga wahała się już oswobodzonych od 31 do więcej kilogramów. A wiek to było 17 lat i trochę więcej.
każdego dnia byli tacy, którzy się nie budzili. Umierali. Potem już się do tego przyzwyczaiłyśmy. Widziałyśmy to samo. Każdego dnia martwe ciała, zabójstwa i bicie.
Zaczęło się od tego, że ja w 2015 roku, żeby uczcić pamięć innego z marszów, marszu z Nowej Soli do Flossenbürga, na przełomie sierpnia i września powtórzyłem tę trasę do Flossenbürga. Jakby naturalną konsekwencją było dalsze poszukiwanie wiedzy na ten temat. I któregoś razu znalazłem informację o marszu ze Sławy i w 2016 roku zrzuciłem taką myśl, a może powtórzmy chociaż te 100 km z Podsławy do Zielonej Góry, i tak zrobiliśmy. I od tego czasu co rok tego samego dnia po prostu przychodzimy tutaj ze Sławy do Starego Jaromierza, żeby chociaż symbolicznie w taki sposób oddać hołd. Myślę, że ten sposób, czyli marsz, powtórzenie fragmentu trasy, jest najbardziej naturalną formą hołdu, bo doświadcza się pewnego rodzaju choćby namiastki tego trudu, którego doświadczyły, i w ten sposób okazujemy im pamięć. Ja też troszkę ludzi jakby zarażam. Bardzo się cieszę, że w tym roku mamy dwie dziewczyny, 14-19 lat, praktycznie rówieśniczki tych dziewczyn, które wtedy szły. I dla nich to jest na pewno taka bardzo mocna, intensywna i wyrazista lekcja historii tego, co się tutaj działa.
Ja słysząc, ile one szły, to jest... My chyba na nie przeszłyśmy jednej 14 tego całego marszu. I kiedy ja, mając 17 lat, przeszłam te 30 km podzielone na dwa dni, czując ból na swoich stopach, nie, po prostu nie umiem sobie wyobrazić, co tkwiło w zdrowiu psychicznym i fizycznym z tym dziewczyn. Mi się wydaje, że gdybym była na ich miejscu, na pewno bym sobie nie dała rady i byłabym pierwszą z poległych. Co świadczy tylko o tym, jak osoby, które przeżyły, te kobiety, ile miały w sobie siły i po prostu chęci do tego, żeby przetrwać.
To były dziewczyny w naszym wieku i one były bardzo ubogo ubrane szczególnie. Tam była temperatura na pewno minusowa, spadł tam śnieg, było bardzo zimno. Dzisiaj jak zrobiło nam się zimno na dodatniej temperaturze, to no nie wyobrażam sobie, żeby to po prostu miało być jakoś gorzej.
My poczułyśmy taki mróz, nawet śpiąc w nocy, ja nie wiem, czy one odpoczywały zbyt długo. Jadły tam, jak opowiadali, te po dwa ziemniaki. Niektóre w ogóle nie dostawały, zostały pozabijane. Po prostu to jest zbyt wielka różnica, a jeżeli ja czuję, że ja nie daję rady, to co dopiero one mogły poczuć?
Kiedyś zastanowiło mnie to, bo też miałem doświadczenia z takimi dłuższymi wędrówkami, takimi kilkunastodniowymi, ale zastanowiło mnie to, jak to jest możliwe, że ktoś pędzi 1000 kobiet, które są na boso albo w drewniakach, w ubraniach kompletnie nie nadających się do zimy, przy jakichś tam minus 20 stopniach, gdzie śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, są cały czas głodne. I jak to jest możliwe, żeby takie coś w ogóle przeżyć? I zawsze mnie, oprócz tego aspektu ogromnej ilości śmierci, tragedii tego wszystkiego, zawsze w tym widzę też taką niesamowitą pasję do trzymania się przy życiu. To jest ogromna siła wynikająca jakby z tych całych historii.
Dzisiaj oddajemy hołd pomordowanym 41 w ogniwie Marszu Śmierci, o czym dzisiaj Państwo usłyszycie, z Oświęcimia poprzez Sławę Śląską, Jaromierz, Kargowę, Zieloną Górę. Dziękuję za dzisiejszą obecność Państwa. Dzisiaj chyba najwięcej ludzi jest w ciągu tych wielu lat, w tą 75. rocznicę, za złożone wiązanki, zapalone znicze, za modlitwę, za chwilę refleksji. Na koniec chciałbym Państwu zwrócić uwagę, tam jest taki dąb po lewej stronie, który rośnie tutaj już chyba 75 lat, który wyraża taki krzyk rozpaczy. Ten dąb się kręci. Zwróćcie Państwo uwagę, będziecie wychodzić, bo on nie może też przyjąć do wiadomości to, co robili Niemcy w latach wojny. Dziękuję bardzo.
Ten marsz trwał cały dzień i wieczorem kobiety albo spały na otwartym polu, albo ewentualnie, to już być może w późniejszej fazie, znajdowane takie prowizoryczne miejsca, miejsca postojowe, zazwyczaj to były stodoły, magazyny i tak dalej. Oczywiście kobiety były w stanie agonalnym i bardzo wiele osób albo umierało w trakcie trwania marszu, albo też umierało w trakcie właśnie nasowania. Też tutaj należy wspomnieć o ujemnych temperaturach, zwłaszcza w styczniu, marcu, lutym. Także kobiety próbowały ucieczek i części kobiet to się udało. Tutaj najdogodniejsze warunki to było prawdopodobnie ten pierwszy odcinek marszu, czyli od Sławy do Zielonej Góry. I właściwie wśród kobiet, które ocalały i które potem złożyły zeznania, to w większości wypadków w rezultacie ucieczek. W przypadku kobiet, które zostały jak gdyby osalone w tej brytyjskiej strefie, w Bergen-Belsen, to właściwie one zostały do końca. A jeżeli chodzi o amerykańską strefę, no to jest właściwie 50-50, pół na pół, czyli część uciekła, a właściwie część została do samego końca. Też decyzja o zostaniu też wynikała z takiej presji psychologicznej, ponieważ Niemcy stosowali publiczne egzekucje, czyli po prostu jeżeli udało im się odnaleźć uciekinierki, no to one były jak gdyby przykładowo, żeby też stosować terror i żeby też zniechęcić do decyzji ucieczek, były właściwie egzekucje takie publiczne.
Zaczęłyśmy myśleć o ucieczce. Kilka dziewcząt już wymknęło się pod osłoną ciemności. Zbierać się, krzyknął nagle SS-man. Potem usłyszeliśmy krzyki i przerażone żebranie z lasu. Trzech SS-manów zebrało w lesie 14 dziewcząt. Ustawili je przed nami. Komendant wyjął pistolet. Dziewczyny krzyczały. Komendant strzelał raz za razem, a dziewczyny padały jedna na drugą.
Wszyscy zapamiętali, że jakaś pani, bardzo wychudzona, bardzo słaba, w obdartych łachmanach, takich na sobie, w kocach podartych i w drewniakach, stoi przy oknie. Pierwsze słowa kobiety, tej obdartej i rannej, były: czy to są Polacy? Mama odpowiedziała: tak, jesteśmy Polakami. Mama poprosiła, żeby zdjęła brudne i obdarte te łachmany, posmarowała jej tłuszczem gęsim, takim smalcem z gęsi, te rany obmarznięte z trupy na plecach, na ramieniach i w okolicach tętnicy szyjnej. Zabrała rzeczy, które miała ta Żydówka i przekazała jej do ubioru po mężu swoje rzeczy.
Waleria Strausowa pochodziła z czeskiej Pragi. Znalazła się w obozie w getcie w Terezinie w roku 1942. Tam przebywała do października 1944 roku. W Terezinie imała się różnych zajęć. Pracowała w wytwórni pasmanteryjnej, następnie była sprzątaczką w komendanturze SS, następnie była też scenotypistką w miejscowym szpitalu i we wrześniu 1944 roku został zabrany jej mąż, który był muzykiem w miejscowym klubie muzycznym, ponieważ to jest też istotne, w Terezinie. Terezin był takim wzorcowym gettem i tam także odbyła się inspekcja Czerwonego Krzyża, która wykazała tam dość dobre warunki. Ostatecznie okazało się to oczywiście inscenizacją przeprowadzoną przez nazistów, żeby jak gdyby pokazać Zachodowi, że Żydzi przybywają w miarę dobrych warunkach. Po tym, jak jej mąż został zabrany, właściwie tydzień po tym ona sama zgłosiła się. Była przeprowadzona rejestracja i też tam zabierano wolontariuszy. Pierwotnie miała nadzieję, że uda się na jakieś roboty przymusowe, gdzie warunki pracy będą lepsze niż w Terezinie. I ostatecznie okazało się, że z Terezina została zabrana w tym październiku do Auschwitz. W Auschwitz przebywała dość krótko, około tygodnia. Z Auschwitz po tym krótkim pobycie została skierowana do Sławy, do Schlesersee, gdzie przebywała od października 1934 roku właśnie do tego 21-22 stycznia, gdzie została zabrana w ramach Marszu Śmierci. Była właśnie świadkiem tej egzekucji, cudem z niej ocalała i właśnie była jedną z tych Żydówek, która uciekła w tej pierwszej fazie, udało jej się ocaleć.
W czasie tego rozstrzeliwania została strzałem tak ugodzona z karabinu, że jej rany były tego typu, że w obojczyk, w okolice szyi, to rozstrzelanie nie było śmiertelne. Strzał również nie doprowadził do nieprzytomności. Kobieta leżąc nasłuchiwała, co będzie się dalej działo. Kiedy usłyszała, że idą oprawcy, odłączyła się od tego rowu, schowała się w krzakach i za drzewami, przeczekała, aż Niemcy zakończą rozstrzeliwania. Nie patrząc już w miejsce mordu, po odejściu Niemców, kiedy nie było nikogo na drodze, przeszła drogę w kierunku lasu na miejsce oddalone od wsi Spokojna. Zauważyła stuk ze słomą i tam zakryła się, skryła się w tej słomie, żeby przeczekać noc. Było bardzo zimno, ubrana w łachmany tylko. Przetrzymała całą noc. Kiedy zaczęło się robić jasno, była też i w strachu, i w obawie, nie wiedziała, gdzie jest, czy nie zauważą ją, jak będzie się poruszać, więc przeczekała jeszcze aż do zmroku i następnie lasem szła w nieznanym jej kierunku, ale drogą i dotarła do następnego miejsca, gdzie przechowała się przed lasem, do stogu. Dopiero na trzeci dzień opuściła teren lasu, idąc drogą polną, usłyszała szczekanie psów i migające światełka, a była to miejscowość Wijewo Piaski, taką ma nazwę ta osada, oddzielona trochę od miejscowości. Widzi, stoi dom i światełka. Zapukała do tego domu, w którym mieszkała moja mama, dwóch braci i siostra.
Stosunek ludności cywilnej jest sprawą dość złożoną, dość skomplikowaną. Tutaj Maria Wojciech, która udzieliła pomocy właśnie Walerii Strausowej, to z jednej strony wydaje się, że jest to zachowanie oczywiste, ale w tamtejszych warunkach czymś oczywistym oczywiście nie było. To była niemiecka strefa wpływów, aczkolwiek Niemcy ewakuowali się, tak, ustępowali na zachód, ale cały czas tam przebywali. Też należy zwrócić uwagę na to, iż Maria Wojciech przebywała w jednym mieszkaniu z Niemką. Po prostu zajmowała jeden pokój, natomiast jej sąsiadką była Niemka, więc w przypadku, gdyby ta Niemka się dowiedziała, no też groziło dość poważnymi konsekwencjami, więc to wcale nie było takie oczywiste. I też świadkowie tych marszów śmierci, Żydówki, wspominały o tym, że nastawienie ludności polskiej w tej pierwszej fazie marszu śmierci, głównie to było, panowała tam obojętność, czyli Polacy, miejscowa ludność zauważyły ich istnienie, zwracali uwagę, że marsze jak gdyby się odbywały i były widoczne. Natomiast wzbraniali się przed udzieleniem pomocy, ponieważ cały czas była obawa przed reakcją ze strony Niemców. To cały czas było obecne. Sytuacja troszeczkę się zmieniła, kiedy Marsz Śmierci wszedł do Czechosłowacji i tam stosunek tej ludności czechosłowiańskiej był bardziej pozytywny. Starali się pomóc, starali się dostarczyć żywność, pożywienie, odzież. Natomiast Niemcy, którzy pilnowali Żydówki, którzy jak gdyby nadzorowali te Marsze Śmierci, starali się izolować, odseparować właśnie miejscowość lokalną, nie niemiecką od Żydówek, w związku z czym wybierali takie mniej uczęszczane drogi, niebrukowane, raczej unikali takich głównych arterii. I jak wkroczyli do Czechosłowacji, to unikali miejscowości, miasteczek, wsi, które były zamieszkane przez ludność czeską, raczej kierowali się w stronę ludności niemieckiej, właśnie w Czechosłowacji, aż do Wolar, aż do tego 5 maja, kiedy ostatecznie postanowili uciec i 5 maja nastąpiło właściwie zakończenie.
Dlaczego rzeczy męża? Mąż, czyli mój ojciec, Paweł Wojciech, w tym czasie był więźniem Auschwitz i nie wiedziała, co z nim jest, czy żyje, czy nie żyje. Był to 45 rok. Oczekiwała na przyjście. Mówi, może przyjdzie, może przeżył. Była ciągle w takiej niepewności i co dalej, jeżeli nie wróci. Ale ja wtedy, kiedy rozmawiałem po raz ostatni na ten temat, to było krótko przed śmiercią z mamą, czym kierowała się w tym momencie? Odpowiedź była taka. Krótko. Mówi, ja myślałam tak, jeżeli ja tej pomogę tej kobiecie, to może być tak, że mój mąż też otrzyma od kogoś tą pomoc i też wróci do nas, do dzieci.
Waleria Strauss została uratowana przez Marię Wojciech. W tą pomoc zaangażowała się także lokalna społeczność. Przebywała przez jakiś czas w Wijewie, następnie jak już ten teren został wyzwolony przez armię sowiecką, udała się do szpitala w Olsztynie. Po wyzdrowieniu udała się następnie do szpitala w Siebodzinie, gdzie pracowała właśnie jako położna przy pomocy innym chorym. Następnie udała się wraz z Armią Czerwoną i odbyła właściwie taki marsz bojowy do Berlina. Po zdobyciu Berlina udała się następnie w rodzinną stronę do Pragi i w relacji spisanej przez taką czeską instytucję, która stanowiła taki czeski odpowiednik Polskiej Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, czy instytucji, która zbierała relacje ocalałych Żydów Żydówek z Holokaustu. W tej relacji mówiła, że chciałaby jak gdyby powrócić do swoich zajęć sprzed wojny. Pracowała w biznesie związanym z ubezpieczeniami, co ostatecznie się udało. I z jej dużej rodziny ocalała tylko jedna osoba, czyli jej brat. I też Waleria Strausowa później złożyła wiele relacji. Właśnie jedna relacja była wykorzystana w procesie w Norymberdze, procesie głównych zbrodniarzy nazistowskich, który odbywał się w Norymberdze od 1945 do 1946 roku. Później w 1977 roku wystąpiła jako świadek oskarżenia w procesie przeciwko komendantowi obozu w Sławie, jak również jednemu z przywódców tego Marszu Śmierci, Kurtowi Jaszkę. I jeszcze jakaś relacja została udzielona krótko przed jej śmiercią. Więc to jest też taki istotny źródło historyczne.
Proszę Państwa, ja jestem przekonany, że takich historii lokalnych, jak tutaj w Polsce, zresztą w całej Europie, znajdziemy tysiące. Ważne jest to, żebyśmy właśnie w takich małych społecznościach pamiętali o każdej jednej osobie, która w bestialski sposób została zamordowana w wyniku działań wojennych. Wszyscy o tym wiemy, że istniał Oświęcim, że istniał Grozrozen, że istniały inne obozy, że były marsze śmierci. Natomiast nie wszyscy w Polsce wiedzą, bo nie są w stanie dotrzeć do tej prawdy, że były takie miejsca jak to. Dla nas, dla społeczności lokalnej najważniejsze jest to, abyśmy właśnie o tych miejscach pamiętali, żebyśmy przekazywali tą wiedzę z pokolenia na pokolenie, a być może już nigdy nikomu w głowie nie zaświta pomysł nazizmu, pomysł Holokaustu i wszystkiego tego, co się wiąże z uciemiężeniem jednej rasy ludzkiej przez drugą. Brońmy naszej pamięci.
Była to audycja Kamila Chybkiego Marsz Śmierci. Wystąpili Szymon Pietrzykowski z Instytutu Pamięci Narodowej, Józef Wojciech, syn uhonorowanej wyróżnieniem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, Marii Wojciech, Marek Grzelka, społecznik z Nowej Soli oraz Alicja i Aleksandra, uczestniczki pieszej wędrówki śladami Marszu Śmierci ze Sławy. W audycji wykorzystano relacje Floriana Drzymały, naocznego świadka zbrodni w lesie koło Starego Jaromierza, a także wspomnienia uczestniczek Marszu Śmierci w interpretacji Ewy Rymarowicz. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Luty 2020.